Czy reguła 95 do 5, czy lejek sprzedaży? Co jest lepszym modelem zachowań klientów? Który z tych modeli pomoże stworzyć ci skuteczniejsze treści? Który ułatwi podział budżetu pomiędzy wsparciem sprzedaży a budową marki? I który lepiej wizualizuje wpływ marketingu na biznes? Ja nazywam się Igor Bielobradek i między innymi na te pytania odpowiadam w dzisiejszym odcinku Rozmów B2B. Zapraszam. Każda dziedzina wiedzy, a taką niewątpliwie jest marketing, aby móc formułować rekomendacje i przewidywać ich efekty, musi posługiwać się pewnym modelem rzeczywistości. Model, choć z definicji upraszcza, to jednak zachowuje i odwzorowuje kluczowe zależności, dzięki czemu jest użyteczny. I przez długie lata takim modelem opisującym rzeczywistość dla marketerów i sprzedawców był, a właściwie cały czas jest, model lejka sprzedażowego. Skąd wziął się w ogóle lejek sprzedaży? Pod koniec XIX wieku amerykański pionier reklamy i marketingu Elias Lewis przedstawił tak zwany model AIDA, który stał się fundamentem klasycznego lejka sprzedaży. AIDA od słów attention, interest, desire i action. Uwaga, zainteresowanie, pożądanie i działanie. I to właśnie ten model stał się inspiracją dla późniejszych grafik pokazujących przesiewanie albo poruszanie się w dół klientów przez kolejne etapy procesu sprzedaży. Do dziś model lejka jest podstawą wielu podejść i metod konstruowania komunikatów marketingowych, także w B2B. No i mówi się na przykład o treściach TOFU od Top of the Funnel, czyli tych, które przyciągają uwagę, MOFU od Middle of the Funnel, czyli te, które budują chęć zakupu i wreszcie BOFU od Bottom of the Funnel, pomagających w realizacji czy w przejściu procesu zakupowego. Tymczasem od jakiegoś czasu coraz popularniejszy staje się nowy model, to tak zwana reguła 95 do 5. Co to za reguła? Jest to pewna zależność, która została zaobserwowana i opisana przez profesora Johna Dawesa z The Ehrenberg Bass Institute w Australii i opisana w książce How Brands Grow, link do której znajdziecie w notatkach. Jest to sprawa tak naprawdę ostatnich kilkunastu lat. Reguła 95 do 5 mówi, że w danym momencie ogół całego rynku docelowego w danej kategorii produktu lub usług składa się z klientów, którzy są w jednym z dwóch stanów. Pierwszy stan, in-market, to około 5%, czyli niewielka część rynku, to są ci, którzy aktywnie poszukują produktu lub usługi w danej kategorii. Drugi stan, out-of-market, to około 95%, czyli miażdżąca większość rynku, która w ogóle nie jest zainteresowana ani nie poszukuje produktu ani usługi w danej kategorii. Pomimo, że wartości 95% i 5% to nie jest bezwzględnie obowiązujące prawo, ale pewna heurystyka, która została zaobserwowana przez profesora Dawesa, początkowo ta proporcja wydaje się być, prawdę mówiąc, szokująca. Jak to? To w danym momencie mam szansę sprzedać tylko do 5% rynku? Może łatwiej będzie się oswoić z tą proporcją, jeżeli zilustruję ją przykładami. Przykład ubezpieczenia samochodu. Załóżmy, że jesteś posiadaczem samochodu i właśnie kupiłeś dla niego pakiet ubezpieczeń OC, NWW, autokasko itd. W ostatni weekend spędziłeś pół dnia porównując oferty i w końcu dokonałeś wyboru i kupiłeś tę polisę na rok. To oczywiste, że przez najbliższy rok nie będziesz interesował się ofertami ubezpieczenia samochodu, bo ty po prostu ten problem masz już z głowy i przez najbliższy rok zakupu takiej usługi po prostu nie potrzebujesz. I właśnie dlatego lwia część rynku posiadaczy samochodów jest w danym momencie out of market, jeśli chodzi o zakup polisy. Kolejnym przykładem niech będzie wdrożenie systemu ERP. Załóżmy, że twoja firma sprzedaje właśnie wdrożenia takich systemów. No i wyobraź sobie teraz organizację z twojego rynku docelową, firmę, która właśnie przeszła długą i pełną trudności drogę selekcji systemu, jego zakupu, reinżynieringu procesów biznesowych, integracji całej gamy innych systemów, szkolenia pracowników, zarządzaniu zmianą i tym wszystkim, co się wiąże z wdrożeniem systemu IT w firmie. cały ten cykl zakupu i wdrożenia zakończył się, powiedzmy, w zeszłym miesiącu. To chyba oczywiste, że przez kilka najbliższych lat, co najmniej do momentu amortyzacji tej inwestycji, albo w przypadku porażki wdrożenia, wyczerpania wszelkich możliwych dróg naprawy, nikt przy zdrowych zmysłach w tej firmie nie będzie kupował nowego systemu ERP i żaden marketing, nawet najgenialniejszy, tego faktu po prostu nie zmieni. Ten potencjalny klient będzie out of market. Skoro te wielkości 95% i 5% to tylko heurystyka, to jaka jest dokładnie ta proporcja w przypadku Twojej firmy czy Twojej kategorii produktów lub usług, które sprzedajesz? Tak naprawdę, jeżeli dobrze się nad tym zastanowić, to reguła 95:5 jest matematyczną konsekwencją dwóch wielkości. Po pierwsze, tego, jak często klienci dokonują zakupu danej kategorii produktów lub usług, oraz po drugie tego, jak dużo czasu poświęcają procesowi zakupowemu, czyli jak długo są w tym stanie. Intuicyjnie mogłoby się wydawać, że istotna jest tylko częstotliwość i dla częstych zakupów ta reguła nie obowiązuje. Ale przyjrzyjmy się takim właśnie bardzo częstym zakupom, na przykład pieczywa. Załóżmy, że kupujesz je raz na dwa dni. Ale moment, w którym dokonujesz decyzji, jakie pieczywo konkretnie kupić, to ułamek z tych dwóch dni. Po prostu większość klientów ma inne zmartwienia na głowie niż ciągle rozmyślanie, który chleb kupić. A więc jeśli mamy dwie dane, częstotliwość zakupów i długość procesu zakupowego, to możemy łatwo wyliczyć, jaki procent z rynku docelowego jest w danym momencie in market, a jaki jest out of market. Jak łatwo? No bardzo łatwo, bo przygotowałem Excela z gotową formułą, gdzie możesz te wielkości podstawić i sprawdzić, jak ta proporcja będzie wyglądać w przypadku Twojej kategorii produktów lub usług. Link do niego znajdziesz oczywiście w notatkach do podcastu. I są tam dwa warianty wyliczenia, albo oparte na częstotliwości zakupu, albo na podstawie wskaźnika churnu w Twojej branży. Churn to taka miara, która określa, jaki procent klientów średnio w ciągu roku odchodzi od danego dostawcy. Te informacje możesz zdobyć na przykład albo analizując CRM na temat zakupów Twoich klientów, albo robiąc z nimi wywiady, choć pamiętaj, że dane pozyskane od Twoich klientów mogą nieco odmieniać od rynkowej normy. Ale możesz też się posłużyć benchmarkiem, takim na przykład jak dane z Customer Gauge, link oczywiście w notatkach, lub po prostu założyć wielkości zgodne z Twoim wyczuciem i doświadczeniem. Ale idę o zakład, że którejkolwiek drogi nie wybierzesz, zawsze procent klientów out of market będzie dramatycznie przewyższał tych, którzy są in market. Okej, to skoro wiemy, skąd reguła 95:5 się bierze i nawet potrafimy ją oszacować dla Twojej firmy, to co z tego wynika i jakie to ma konsekwencje dla marketingu B2B? No moim zdaniem olbrzymie, bo posługując się tą regułą, marketerzy mogą podejmować trafniejsze decyzje niż korzystając z lejka sprzedaży. Dlatego pozostała część tego podcastu to będzie omówienie 6 powodów, dla których reguła 95:5 jest moim zdaniem lepszym modelem niż model lejka sprzedażowego oraz dlaczego lepiej objaśnia rzeczywistość, a w konsekwencji pozwala robić skuteczniejszy marketing. Pierwszy powód to jest taki, że reguła 95:5 lepiej niż lejek sprzedaży wyjaśnia potrzeby i preferencje informacyjne klientów. To chyba najważniejszy powód, bo pozwala zrozumieć marketerom, kiedy ich marketing będzie w ogóle miał szansę rezonować z ich grupą docelową. Tutaj musimy wprowadzić pewne rozróżnienie, czy też podział funkcji marketingu. Jeden, marketing wsparcia sprzedaży, zwany też czasem w literaturze performance marketingiem albo aktywacją sprzedaży. I dwa, to marketing budowy marki, często z angielska zwany brand marketingiem. Czym one się różnią? No, różnią się funkcją. Marketing wsparcia sprzedaży to te wszystkie informacje, które są potrzebne klientom, aby w ogóle mogli kupić. Wracając do naszych przykładów. Jakich informacji będą potrzebować ci, którzy właśnie muszą ubezpieczyć samochód? No, na pewno będą chcieli znać cenę. Dodatkowo, choć pewnie istnieje jakiś segment klientów, którzy kierują się wyłącznie ceną, na pewno ważny będzie zakres ich ubezpieczenia. Ale też pewnie informacje takie jak system zniżek za bezszkodową jazdę, Pewnie też jak likwidowane będą ewentualne szkody, być może znajdą się nawet tacy, którzy przeczytają cały dokument OWU, czyli ogólnych warunków ubezpieczenia. Jak zatem będzie wyglądał marketing budowy marki dla firmy ubezpieczeniowej? No zacznijmy od tego, że nikt normalny nie będzie studiował tych wszystkich rzeczy, nie stojąc przed potrzebą ubezpieczenia samochodu. Więc brand marketing musi się opierać na czymś innym. Ale na czym? Na czymś, co przykuje uwagę przyszłych kupujących w momencie, kiedy oni nie kupują. Na przykład porady dla kierowców, szkolenia bezpiecznego prowadzenia pojazdów, być może takie rzeczy. Albo na przekazie, który możemy umieścić w innych mediach, które tę uwagę przyszłych kupujących już mają, czyli na reklamie mówiąc prościej. Ale ponieważ, tak jak przed chwilą doszliśmy do wniosku, zainteresować tych przyszłych klientów szczegółami oferty będzie szalenie trudno, to owa reklama musi być po pierwsze krótka, a po drugie musi opierać się głównie na skojarzeniach emocjonalnych, bo one są po prostu łatwiejsze do zapamiętania niż suche informacje, na przykład dotyczące obliczania składki ubezpieczeniowej. W obu przypadkach celem jest utrwalanie w pamięci informacji o marce po to, aby mogła być ona przywołana w momencie, gdy pojawi się realna potrzeba zakupu. A jak to może wyglądać w przypadku firmy sprzedającej wdrożenia ERP? Jak będzie wyglądał marketing wsparcia sprzedaży, czyli jakich informacji będą potrzebowali ci, którzy właśnie szukają dostawcy takiego systemu? No to są te wszystkie informacje, których będzie potrzebował tak zwany komitet zakupowy, czyli osoby, które mają wpływ na podjęcie decyzji o zakupie. Temu zagadnieniu poświęciłem osobny odcinek podcastu Kto jest osobą decyzyjną? Być może będzie chciał się cofnąć do niego. I akurat w przypadku kupna systemów ERP tych informacji będzie mnóstwo i każdy członek pewnie będzie potrzebował nieco innych informacji. Sponsor projektu pewnie będzie zainteresowany ceną oraz total cost of ownership. Zaopatrzenie i produkcja, no pewnie modułem zarządzania zapasami. HR modułem HR-owym, finanse finansami. IT sprawą obsługi integracji z innymi systemami. Prawnicy na pewno będą analizować sprawy prawne i tak dalej, i tak dalej. A jak będzie wyglądał marketing marki dla firmy wdrożeniowej? No nikt normalny z członków tego komitetu zakupowego nie będzie przecież studiował tych wszystkich parametrów, nie stojąc przed potrzebą zaopiniowania konkretnego wdrożenia. Więc brand marketing musi opierać się na czymś innym. Na czym? No na czymś, co przykuje uwagę tych kupujących. To często jest szeroko pojęty content marketing, którego podstawą może być edukacja, co zdarza się najczęściej, ale może też się to opierać na potrzebach socjalnych lub networkingowych, to są wszelkiego rodzaju społeczności lub kluby prowadzone przez marki. Albo, podobnie jak poprzednio, na przekazie, który możemy umieścić w innych mediach, które tę uwagę przyszłych kupujących już mają, czyli na reklamie. Ale ponieważ jak przed chwilą doszliśmy do wniosku, zainteresować przyszłych klientów tymi szczegółami oferty nie sposób, to owa reklama musi być przede wszystkim krótka, a poza tym idealnie, aby budowała emocjonalne skojarzenia, bo one są po prostu łatwiejsze do zapamiętania niż suche parametry systemu ERP. W obu przypadkach celem jest utrwalenie w pamięci informacji o marce firmy wdrożeniowej, po to, by mogła być ona przywołana w momencie, gdy pojawi się realna potrzeba zakupu. Podsumowując, marketing wsparcia sprzedaży to jest to wszystko, co bezpośrednio pomaga przejść przez proces zakupowy, a brand marketing to jest to wszystko, co pomaga zbudować ślad pamięciowy w głowach klientów, którzy obecnie nie kupują, po to, aby w momencie zakupu wzięły daną markę pod uwagę, a może nawet i z góry założyły, że dana marka to najlepszy wybór. Reguła 95:5 pozwala więc zrozumieć, dlaczego marketing wsparcia sprzedaży jest skuteczny tylko w odniesieniu do 5% rynku. Pozostałe 95% po prostu w tym momencie nie jest w momencie poszukiwania produktu. W tej chwili go nie potrzebuje, więc nie widzi ani potrzeby, ani nie ma motywacji do studiowania szczegółów oferty. W tym momencie na szczycie listy priorytetów tych klientów są po prostu inne, ważniejsze problemy. Nikt więc nie będzie zajmował się porównywaniem funkcjonalności systemów ERP albo ofert autokasko, no chyba że ktoś ma takie hobby. Podsumowując, reguła 95:5 pozwala zrozumieć, dlaczego posługiwanie się wyłącznie marketingiem wsparcia sprzedaży, zwanym czasem performance marketingiem albo aktywacją sprzedaży, nie daje szans na dotarcie poza wąskie grono 5% klientów, które właśnie rozważają zakup. W ten sposób po prostu ignorujesz 95% rynku. Powód drugi to taki, że reguła 95:5 lepiej niż lejek sprzedaży odwzorowuje realia cyklu zakupowego klientów. Lejek sprzedaży zakłada, że klienci przechodzą liniowo przez fazy zainteresowania czy też rozważania zakupu, a tak ma szansę dziać się tylko u tych 5%. Moim zdaniem bardzo łatwo wpaść jest w pułapkę myślenia, że rolą marketingu i sprzedaży jest zidentyfikowanie klienta na górze lejka i przeciągnięcie go w dół aż do zamknięcia transakcji. Reguła 95:5 pozwala sobie uświadomić fakt, że większość klientów przez większość czasu w ogóle nie rozważa zakupu. Decyzje są rzadkie, często nieprzewidywalne i de facto nie są zależne od naszych wysiłków ani marketingowych, ani sprzedażowych. Bez względu na wysiłki, budżety, prawie niemożliwe jest sprzedanie właścicielowi samochodu ubezpieczenia, zanim wygaśnie jego obecna polisa. I prawdopodobnie nie jest możliwe wdrożenie nowego systemu ERP w firmie, która właśnie zakończyła takie wdrożenie. Jest to więc taki reality check dla samych menedżerów, że w gruncie rzeczy mają niewielki wpływ na to, żeby przekonać kogoś do zakupu. Można jedynie wpłynąć na jego preferencje, kiedy będzie stał przed takim zakupem. To zasadnicza różnica. Skuteczny marketing musi być też więc skierowany do tych, którzy dopiero będą kupować w przyszłości. Powód trzeci to, że reguła 95:5 lepiej niż lejek sprzedaży, który w ogóle tego nie robi, wyjaśnia ograniczenia związane z marketingiem wsparcia sprzedaży. Ograniczanie się wyłącznie do komunikacji wsparcia sprzedaży i marketując wyłącznie do 5%, którzy są in-market, nie jest optymalne, bo działa tylko na 5%. A jak mówiliśmy wcześniej, cała reszta rynku nie jest tym zainteresowana. Dodatkowo, jak pokazują badania, kupujący w B2B nie rozpoczynają zazwyczaj procesu z czystą kartką, ale z pewną shortlistą rozważanych rozwiązań. Okazuje się, że choć w procesie zakupu mogą zdarzyć się sytuacje, że kupujący odkrywa czy poznaje nowego, wcześniej nieznanego dostawcę, to i tak zazwyczaj kontrakt ostatecznie zostaje podpisany z firmą z tej początkowej krótkiej listy. Badanie Bain mówi o tym, że tak się dzieje w 90% przypadków. Badania firmy Sixth Sense pokazuje, że jest to 80% przypadków. Linki do tych badań oczywiście znajdziecie w notatkach. Innymi słowy, masz tylko około 10% szans na sprzedaż, gdy twoja marka zostanie odkryta dopiero na etapie poszukiwania dostawcy czy porównywania ofert. Jeśli zderzymy te dwie liczby, to wniosek jest porażający. Posługując się wyłącznie marketingiem wsparcia sprzedaży, trafiasz tylko do 5% rynku i robisz to z 10% skutecznością. Czyli skuteczność sprzedaży do każdego z tych klientów jest na poziomie 0,5%, czyli 5 promili. Notabene to jest wartość, którą podaje Forrester jako średni współczynnik konwersji leada marketingowego na sprzedaż. Cóż za koincydencja, prawda? No i to wszystko skłania do zadania sobie pytań na temat alokowania budżetu marketingowego. Czy mając konwersję na poziomie 5 promili, lepiej próbować intensyfikować działania do 5% klientów in market, czy może lepiej inwestować w brand marketing po to, by podnieść tę skuteczność dla przyszłych klientów? Dodatkowo w B2B, gdzie liczba podmiotów na rynku często jest bardzo ograniczona, nawet często do konkretnych kilku czy kilkunastu firm, do których z marketingiem wsparcia sprzedaży i tak już docieramy, no to dalsza jego intensyfikacja po prostu nie ma żadnego sensu. To nic nie zmieni. Notabene, jeżeli jesteś zainteresowany, jak zarządzać informacjami o firmach z rynku docelowego, to jest poświęcony temu jeden z poprzednich podcastów pod tytułem Dane podstawowe. Powód czwarty. Reguła 95:5 lepiej niż lejek sprzedaży, który znów tego nie robi, wyjaśnia, dlaczego brand marketing, szczególnie w B2B, pomimo dużej siły oddziaływania, ma tak olbrzymie opóźnienie, z jakim wpływa na sprzedaż. Brand marketing, jak już powiedzieliśmy, jest kierowany głównie do przyszłych klientów, po to, aby w przyszłości wpłynąć na ich decyzje zakupowe i ma olbrzymi potencjał generowania wzrostu, bo to właściwie prawie cały rynek. No ale jest też krótszy koniec tego kijka. efekty oddziaływania marki są bardzo odroczone. Jak bardzo? Załóżmy, że jakimś cudem udało ci się zrobić kampanię marki i dotrzeć z nią do całego rynku. Załóżmy, że ta kampania była na tyle skuteczna, że o naszej marce po każdym kwartale wciąż pamięta 85% potencjalnych klientów, czyli 15% zapomina. Załóżmy też, że średnio proces zakupu trwa 2 kwartały. Na podstawie tych założeń możemy łatwo wyliczyć opóźnienie efektu marketingu. Równie łatwo jak poprzednio, bo Excel, o którym mówiłem przy okazji wyliczania proporcji klientów in-market do out-of-market, zawiera też zakładkę opóźnienie, w której te wyliczenia możesz sobie zamodelować na swoich danych. Opóźnienie marki nie polega więc na tym, że ona jakoś długo musi oddziaływać, aby była skuteczna, ale na tym, że dużo czasu może upłynąć, zanim klient, który naszą markę pamięta, w końcu będzie potrzebował naszego produktu. Co to oznacza przy tych założeniach? Oczywiście w Excelu możesz sobie wstawić własne. Wniosek pierwszy. Jeżeli proces zakupu trwa 2 kwartały, to wydatki poczynione dziś nie mają żadnego wpływu na sprzedaż w perspektywie 2 kwartałów. No bo klienci, którym sprzedajesz dziś, są pod wpływem tego, co robiłeś co najmniej 2 kwartały temu albo wcześniej. Wniosek drugi. Ponieważ co kwartał nowa grupa 5% klientów, którzy do tej pory byli out of market, wchodzi na rynek, to efekt twojej kampanii może się przełożyć na sprzedaż tylko w ich wypadku, no bo tylko oni będą kupować. Pozostali wciąż jeszcze nie kupują. Więc dopiero w 3 kwartale będzie możliwy do zaobserwowania jakikolwiek efekt wpływu marketingu na sprzedaż. W dodatku będzie to tylko jego niewielka część, no bo to jest tylko pierwsza 5% grupa z 95%. Wniosek trzeci. Wraz z każdą kolejną 5% grupą, która będzie wchodziła na rynek, efekt marketingu przekłada się na coraz większą grupę klientów. Super. Ale to oznacza, że 1/3 efektu wpływu marki na sprzedaż będziesz mógł zaobserwować dopiero po 4 kwartałach, czyli po roku. Jak chcesz zaobserwować połowę tego wpływu, to musisz poczekać 1,5 roku. Jak chcesz zaobserwować 70%, to musisz czekać 2 lata. 90% wpływu tej kampanii robionej dzisiaj zmaterializuje się dopiero po ponad 3 latach. Reguła 95:5 pokazuje więc, że marka jest inwestycją w przyszły popyt i że opłaca się sianie, a nie tylko zbieranie. Że marketing działa długoterminowo na dużą, ale dziś pasywną część rynku. Natomiast jest kluczowy, żeby mieć klientów na jutro. Tymczasem lejek skupia się tylko i wyłącznie na tu i teraz. Nie zakłada żadnego opóźnienia i za jego pomocą bardzo trudno wytłumaczyć sensowność długoterminowej inwestycji w markę. I wreszcie powód piąty. Reguła 95:5 lepiej niż lejek sprzedaży pozwala zniuansować miary efektywności marketingu. Lejek marketingowy bardzo często nomen omen kanalizuje dyskusję dotyczącą efektywności marketingu tylko do jednego miernika, do marketing ROI. Bo jak patrzymy na przesuwających się w lejku klientów w dół, to naturalne jest pytanie, ile kosztuje doprowadzenie klienta z góry lejka do samego dołu, do zamknięcia transakcji, jaki jest w ogóle w tym udział marketingu. I w czym tutaj pomaga reguła 95:5? Otóż moim zdaniem pomaga dojść do wniosku, że potrzebujemy innych miar do oceny marketingu wsparcia sprzedaży, a innych do długofalowego brand marketingu. Efekty inwestycji w markę dotyczą głównie przyszłych klientów, zatem mają wpływ na przyszłą sprzedaż. 95% rynku dowiaduje się o marce w momencie, gdy jej nie potrzebuje, dlatego efekt inwestycji w markę działa z opóźnieniem, bo owi klienci będą w sytuacji zakupu dopiero za wiele miesięcy albo nawet i lat. Wyliczyć ROI się z tego nie da, bo trzeba by czekać lata, nie wspominając już o problemach z atrybucją. Jak zatem mierzyć inwestycji w markę, skoro nie da się z niej sensownie wyliczyć ROI? No poprzez wskaźnik, który pozwala się upewnić, że gdy w przyszłości ów klient z grupy docelowej będzie w procesie zakupu, to nasza marka będzie zwiększać prawdopodobieństwo tej zyskownej sprzedaży. O jakich wskaźnikach więc mówimy? Znajomość marki w grupie docelowej. Nie da się kupić od kogoś, o kim się nie wie, że istnieje. Tak zwana mentalna dostępność, czyli czy klienci postrzegają naszą markę jako rozwiązanie ich konkretnego problemu biznesowego. Po angielsku to się nazywa category entry point, czy miara preferencji marki. Czyli to wszystko, za co klient jest gotów zapłacić wyższą marżę za nasz produkt niż inny produkt konkurencji. Problem jednak polega na tym, że firmy często nie mają klarownej strategii, dokładnie określającej, kto jest grupą docelową i dlaczego owa grupa miałaby kupić akurat nasze rozwiązanie. W takiej sytuacji poznanie odpowiedzi na te pytania, a nawet ich precyzyjne sformułowanie, jest właściwie niemożliwe. Stąd taka popularność pytań o marketing ROI, bo takie pytanie po prostu łatwiej zadać. Gdy jednak patrzymy na marketing wyłącznie przez pryzmat marketing ROI, to kampania brandowa, która ma niski lub wręcz zerowy krótkookresowy ROI, w lejku wygląda jak porażka. To dlatego właśnie marketing ROI jest najgorszą możliwą metodą zarządzania marketingiem. Poświęciłem temu osobny odcinek Marketing ROI, czyli jak rozmawiać o inwestycji w marketing. Stosowanie więc reguły 95:5 sprzyja rozmowom na temat, ile potrzebujemy inwestować we wsparcie sprzedaży, a ile w brand. Dzięki temu łatwiej doprowadzić do zbalansowanego budżetu marketingowego. I wreszcie ostatni powód, szósty, dla którego reguła 95:5 jest moim zdaniem lepszym modelem. Bo lepiej niż lejek sprzedaży, który w ogóle tego nie robi, pozwala uzasadnić, czemu służy szeroki zasięg w marketingu. Oczywiście brand marketing jest kierowany znacznie szerzej, bo do 95% rynku, a nie do 5%, tak jak marketing wsparcia sprzedaży. Ale to nie jest jedyny powód. Twoi klienci to nie jest stała grupa tych samych ludzi. Nawet jeżeli z czasem definicja grupy się nie zmienia, to konkretne osoby, które ją tworzą, już na pewno tak. Jeżeli opóźnienie działań marketingowych jest liczone w latach, to ta rotacja może być naprawdę istotna. To jest naturalne, że ludzie zmieniają firmy, awansują, zmieniają czasem zawody. Osoba, która za kilka lat może kupować twoją usługę, dziś może jeszcze w ogóle nie pracować w tej firmie, a być może nawet w ogóle nie rozpoczęła kariery zawodowej. Pomyśl, jeżeli kluczową osobą w procesie zakupu jest na przykład dyrektor marketingu, a jak pokazują badania, średnio taka osoba zmienia pracę raz na 3 lata, to musisz marketować do osoby, która dopiero w przyszłości tym dyrektorem będzie. Przytoczę tutaj jeszcze raz historię, o której już opowiadałem chyba na jednym z poprzednich podcastów, ale wydaje mi się ona świetną ilustracją. Otóż kiedyś przekopywałem zakamarki systemu Marketing Automation w firmie, w której pracuję, w Deloitte, i która świadczy m.in. usługi doradztwa podatkowego. Zauważyłem tam historię interakcji marketingowej z pewną osobą. To była pani, która pracowała jako księgowa w pewnej firmie, i odpowiadała na nasze działania content marketingowe, czy dała nasze alerty podatkowe, brała udział w webinarach. Potem można było prześledzić, że dostała awans, była główną księgową, potem zmieniła firmę, a potem w jeszcze kolejnej firmie została dyrektorem finansowym i z jakiegoś dziwnego powodu ta firma zakupiła usługi doradztwa podatkowego. I teraz cała ta historia rozegrała się na przestrzeni 10 lat, czyli przez 10 lat ta pani krążyła na orbicie naszej marki. I dopiero w momencie, kiedy była w sytuacji zakupu, prawdopodobnie ta znajomość marki była istotnym czynnikiem podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Okej, to podsumujmy dzisiejszy odcinek. Reguła 95:5, pomimo że jest znacznie prostsza niż model AIDA i lejek sprzedaży, bo dzieli rynek tylko na dwie grupy, na tych, którzy są in market i out of market, jest moim zdaniem znacznie lepszym drogowskazem dla marketerów, bo po pierwsze, lepiej wyjaśnia potrzeby i preferencje informacyjne klientów w obu tych stanach, lepiej odwzorowuje realia cyklów zakupowych klientów, lepiej wyjaśnia ograniczenia związane z marketingiem wsparcia sprzedaży, lepiej wyjaśnia, skąd bierze się opóźnienie działania marketingu, lepiej wyjaśnia, dlaczego nie warto mierzyć marketingu wyłącznie za pomocą marketing ROI, i wreszcie uzasadnia, czemu służy szeroki zasięg w działaniach marketingowych, szczególnie tych związanych z brandem. Prawdę mówiąc, kiedy dowiedziałem się o regule 95:5, a poznałem ją z książki How Brands Grow, to naprawdę zmieniła ona moje patrzenie na marketing i mam poczucie, że otworzyła mi oczy na wiele rzeczy, których, łagodnie mówiąc, do tej pory w marketingu nie doceniałem, na przykład na markę. i mam nadzieję, że także mój podcast będzie takim drobnym elementem, który ułatwi, a może nawet uprzyjemni tę wspólną podróż do zrozumienia złożoności w marketingu B2B. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.